Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Jest to swego rodzaju wyzwanie mówić o uzdrowieniu, bo nie wiem, z jakim nastawieniem Ty dzisiaj przychodzisz, czy przychodzisz z nastawieniem, że Bóg będzie działał, czy z nastawieniem, że zobaczymy. Albo może jesteś tym człowiekiem, który twierdzi, że cuda ustały ze śmiercią Chrystusa, albo tym, który twierdzi, że cuda ustały z wymarciem ostatniego apostoła, albo jeszcze masz inną teorię. Nie jest to istotne. Wierzę w to dzisiaj mocno, że Duch Święty po prostu będzie robił to, co uważa za dobre i słuszne. Wierzę w to, że... Chwała Bogu. Wierzę w to, że Bóg będzie robił to, co chce i wierzę w to, że będzie działał w kwestii uzdrowienia. W to wierzę i was do tej wiary chciałem zaprosić. Kilka osób na pewno wierzy w to, więc bardzo mi jest z tego powodu już miło. Za chwilkę tutaj wyświetli się jeden z fragmentów. To jest taki fragment, który jest ze mną w tej podróży mówienia na temat uzdrowienia. To jest trzecie kazanie. Zaczęliśmy na jesieni tamtego roku. No i jeśli Bóg pozwoli, to skończymy też na jesieni tego roku. Więc to jest trzecie słowo z tej powiedzmy serii, którą staram się zmieścić raz w miesiącu. Tak pastor mi to układa. Więc drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 7 werset mówi tak. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Inne tłumaczenie tego samego fragmentu mówi, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I jeszcze inne tłumaczenie mówi, idziemy więc przez życie, kierując się wiarą, a nie tym, co widzimy. Kiedy dzisiaj wyszedłeś tutaj ze swojego mieszkania, ze swojego domu, to pierwszą przeciwnością, która prawdopodobnie ciebie spotkała, to było odśnieżenie twojego samochodu, tudzież posesji twojej i tak dalej, i tak dalej. I my w naszym życiu widzimy dużo rzeczy, które mogą być w naszych oczach mniejszą bądź większą przeciwnością. Dodam tutaj, że dla jednych przeciwność osoby A będzie zupełnie niczym, żadną przeciwnością, dla innych może być ogromną. Natomiast jeśli chorujesz, jeśli zmagasz się z czymś, co ciebie dręczy, być może ktoś z twoich bliskich choruje i być może nawet jest tak, że nie ma na to lekarstwa, być może jest tak, że nie pozostało tobie nic innego, a właściwie powinniśmy zacząć myśleć, że mamy Boga, a nie, że nie pozostało nam nic innego, to Boże Słowo mówi jasno, klarownie i bardzo dosadnie o tym, że możemy być uzdrowieni. Bo w Jego sińcach i w Jego ranach, mówiąc Jego, mam na myśli Chrystusa, jest nasze uzdrowienie. I o tym mówimy. I różne rzeczy widzimy w naszym życiu, ale kiedy wybieramy drogę posłuszeństwa Jezusowi, posłuszeństwa, aby poszerzać Boże Królestwo, a o poszerzaniu Bożego Królestwa dość zwięźle mówi Ewangelia Mateusza w 10 rozdziale, mówi tak. Po drodze zaś głoście Królestwo Niebios, jest blisko. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym. Oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. To są słowa, które Chrystus wypowiada do swoich uczniów. To są słowa, które dzisiaj, 14 stycznia o godzinie 11:30 są dalej aktualne. Tutaj, w tej szerokości geograficznej, w Oleśnie. Pod tym dzisiaj zadaszonym miejscem, w którym możemy cieszyć się tym, że jest stosunkowo ciepło. Że możesz się rozejrzeć i widzisz wokół siebie ludzi, którzy chcą dzisiaj chłonąć wiarę w to, że nie ma rzeczy niemożliwych, że są absolutnie cuda ciągle dostępne tutaj na ziemi przez wzgląd na to, co zrobił Chrystus na krzyżu. Kiedy wchodzisz na tą drogę, życia z Chrystusem, to wchodzisz na drogę, którą ja doświadczam od już prawie 21 lat i to jest droga, która nie zawsze jest bardzo prosta, nie zawsze jest tym pięknym, wyrównanym, czystym, świeżym asfaltem. Ale to jest droga, na której widziałem cuda, widywałem cuda i chcę widzieć cuda w jeszcze większym natężeniu, w jeszcze większej ilości. I czasami na tej drodze jest tak, jak sobie wyobrażamy, że będzie za chwilę, czasami jest zupełnie odwrotnie. Nasze emocje, które się pojawiają automatycznie, zupełnie naturalnie, to jest coś, co jest nieodłączną częścią naszego jestestwa, to są nasze emocje. Są tacy, którzy mówią, że wstali lewą nogą i ten dzień już jest zły. Są tacy, którzy mówią, że nienawidzą poniedziałku i dla nich poniedziałek jest zły. Są tacy, którzy czekają na piątek, są tacy, którzy kochają niedzielę. Mają związane z tym jakieś emocje. To w pewnym uproszczeniu. Ale nasze emocje są nieodłączną częścią. Dzisiaj być może ktoś na ciebie krzywo spojrzał, albo na ciebie inaczej spojrzał, albo inaczej podał tobie rękę niezwykle i może już się rodzi jakaś emocja w twojej głowie. A może rodzi się pozytywna emocja, bo rozmyślasz o tym, co przyniesie dobrego jutrzejszy dzień, pierwszy dzień tygodnia. Choć właściwie dzisiaj chyba jest pierwszy dzień tygodnia, już pomijmy tą kwestię. Świadomość tego jest mega ważna, że nasze emocje mieszają się z tym, co jest napisane w Bożym Słowie, bo z tym chciałem to zderzyć. To jest niesamowicie istotne, czy pozwolimy naszym emocjom kierować naszym życiem, czy pozwolimy Bożemu Słowu torować drogę w naszym życiu. I to jest niezwykle istotne, aby nasza wiara opierała się na tym, co jest zapisane w Bożym Słowie, na literze, która jest absolutnie niepodatna na jakiekolwiek wydarzenia historyczne, na jakiekolwiek zdarzenia, które miały miejsce przez ostatnie ponad 2000 lat, kiedy to liczymy nową erę od narodzin Chrystusa, czy też od śmierci Chrystusa. To jest Boże Słowo, to jest coś, co teraz w tym momencie trzymam w swojej lewej dłoni, to jest coś, co prawdopodobnie ty masz na swojej półce, w swojej biblioteczce, w swoim mieszkaniu. Być może masz to w wersji elektronicznej, w swoim smartfonie, czy na jakimkolwiek innym urządzeniu. To jest coś, co jest absolutnie stałe. To jest coś, co powinno kierować naszym życiem i w to chcemy wierzyć i to chcemy sobie co najmniej raz w tygodniu przypominać, kiedy jesteś tutaj w niedzielę na nabożeństwie, ale życzę też tobie, aby ten rok był rokiem, w którym na co dzień świeżo będziesz odkrywał Boże Słowo. I jest to szalenie ciekawe, że w bardzo zwięzły sposób, a to ma do siebie właśnie Salomon, że w pewnej pigułce potrafi powiedzieć, o czym możemy my jako ludzie ciągle przeczytać w Bożym Słowie. I co chciałem powiedzieć, że jest to niesamowicie ciekawe, że właśnie Salomon w takiej pigułce mówi na temat uzdrowienia. I sięgnijcie razem ze mną. Księga Salomona, 4 rozdział, 20 werset i 22. Mówi tak. Zwróć uwagę na me słowa, mój synu. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku, strzeż ich głęboko w swoim sercu, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. I tutaj Boże Słowo, właściwie Słowo, które wypowiada Salomon do nas, uznane za Boże Słowo, mówi o co najmniej trzech prostych rzeczach. Mówi o tym, abyśmy mieli uważne ucho. Abyśmy mieli ucho, które jest takim uchem, metaforycznie mówiąc, duchowym, który jest wyczulony na to, aby z uważnością słuchało tego, co Boże Słowo mówi do nas na co dzień. Po drugie, fragment ten mówi o tym, abyśmy nie spuszczali z tego słowa swojego wzroku, więc miejmy taki wzrok, który jest nieustępliwy, który jest przenikliwy, który będzie chciał patrzeć na to słowo. Będzie chciał go słuchać, będzie chciał na nie patrzeć. I będzie w nas serce, które stanie się domem dla tego słowa. Będzie w nas serce, które stanie się domem dla tego słowa, stanie się dobrą glebą dla tego słowa, kiedy ono zostanie zasiane, wyda dobry, pozytywny plon. Wyda plon, w którym nasz umysł będzie poddany Bożemu Słowu, a nie naszym emocjom. I łatwo jest o tym mówić, i chciałbym absolutnie przyznać się wam do tego, że moje życie i pewnie twoje nie zawsze tak wygląda. Że ta mieszanka emocji, Bożego Słowa, naszego racjonalnego rozumowania stanowi bardzo często mieszankę wybuchową. I to jest normalne. Nienormalne jest, kiedy w tym trwamy i trwamy i trwamy. Ale to, że nam się to zdarza, jest absolutnie normalne. W wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. W wierze, a nie w oglądaniu podążamy przez życie. I kiedy wiedziałem, że będę mówił na temat uzdrowienia co najmniej raz w miesiącu, to chciałem oddalić od siebie taką pokusę i myśl, aby zbyt wiele nie mówić o sobie. Natomiast chciałbym jakby zjednać się z wami moją krótką historią, bo kiedy w 2017 roku po pewnym zainfekowaniu mojego organizmu, ja nie wiedziałem, co mi jest, kiedy mnie przebadano i kiedy stwierdzono przewlekłą, nieuleczalną chorobę mojego układu pokarmowego, która oczywiście w następstwie, w słowach lekarzy, może dążyć do wszystkiego, co złe, to nie podejrzewałem w pierwszej chwili, że naprawdę to, co zostało mi powiedziane, ma jakąkolwiek w ogóle ciężkość. Więc najpierw podszedłem do tego bardzo lekko, ale z czasem niestety mojej duszy i diabłu, któremu dałem dostęp, i nie oskarżaj mnie teraz, bardzo ciebie proszę, Miałem takie momenty zachwiania, kiedy wszyscy już w moim mieszkaniu spali. Ja generalnie mam problem z zasypianiem, a kiedy pojawiła się w moim umyśle myśl o tym, że chyba nigdy nie będę zdrowy, że chyba nigdy nie będę miał dostatecznie dużo siły, że chyba nigdy nie będę miał dostatecznie siły, aby spełnić swoje marzenia sportowe, że nie będę miał dostatecznie siły, aby zawalczyć o byt dla moich dwójki dzieci, dla mojej żony, to wkradł się zupełnie niechcący pesymizm, brak wiary i wkradło się coś, co jedni by mogli powiedzieć, no musisz się nauczyć z tym żyć, ale ja z drugiej strony miałem ciągle w sobie takie pokłady gdzieś na dnie mojego serca niezgody wobec tego, co mnie spotkało. Natomiast jest to zupełnie normalne, że czasami mogą przychodzić czarne myśli, czarne dni, być może nawet czarne tygodnie czy miesiące. Ale Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy poddali pod panowanie Jezusa Chrystusa każdą myśl, jaka się w naszym życiu pojawia. I wcale nie były to fajne momenty, wcale nie chciałbym nawet się nad nimi jakoś specjalnie rozwodzić, ale być może tak masz w swoim życiu, więc chciałbym, żebyś to wiedział teraz, na początku mojej wypowiedzi, żebyś nie myślał, a co ty tam wiesz? Wiesz, ja mógłbym z tobą naprawdę dużo pogadać na temat tego, w jakich byłem zakamarkach i w jakim rollercoasterze emocjonalnym i wszystko, co jest z tym związane, byłem. Bo byłem naprawdę poobijany w różnych miejscach i tak naprawdę nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem w pełni od tego wolny, natomiast jestem pewny tego, że kiedy coś w naszym życiu załapiemy, jeśli będziemy to pielęgnować, to Bóg chce dodawać nam wiary, dodawać nam otuchy i ciągle prowadzić nas w dobrych rzeczach. Więc kiedy patrzymy na symptomy, zadasz mi pytanie, czy zostałeś uzdrowiony. Patrząc oczami duchowymi, wierzę, że tak. Patrząc na symptomy, możesz spojrzeć na mnie i jeżeli masz jakieś minimum krytycznego spojrzenia, sam możesz stwierdzić, że być może nie. I nie będziesz miał w tym braku racji. Musiałem znaleźć jakieś dwa słowa, żeby prawidłowo odmienić końcówkę tego zdania. Więc patrząc na symptomy, na to, co w moim życiu jeszcze się czasami dzieje, mogę czuć się zdołowany, mogę czuć się przygnębiony. Ale patrząc na Boże Słowo, patrząc na to, co Boże Słowo chce mówić do mojego życia, muszę wybrać to ziarno, które będzie dla mnie dobre. Muszę wybrać to ziarno, które będzie dla mnie ziarnem życia, a nie ziarnem śmierci. I do tego chciałbym nas dzisiaj zachęcić. Chciałbym nas zachęcić do tego poprzez pewną istotną kwestię, jaka jest w Bożej naturze. Bo w Bożej naturze jest współczucie, w Bożej naturze jest miłość do nas, miłosierdzie, litość i łaska. I to jest niezwykłe, bo znowuż powiem, że w moim rozumieniu współczucie przez lata miało, może was zaskoczę, negatywne skojarzenie. Wydawało mi się, że współczuć to po prostu, poklepam cię po ramieniu, po plecach i powiem, wiesz, wszystko jakoś się ułoży, będzie dobrze. To jest taka trochę jakby scena z jakiegoś polskiego serialu typu Klan, czy podpowiedzcie mi jakiś żenujący obecnie serial emitowany na Polsacie. Przynajmniej wiem, co oglądacie. To było podchwytliwe. Nigdy, absolutnie nigdy nie odpowiadajcie na pytania kaznodziei. Ale niech jest też zabawnie dzisiaj, jak najbardziej. I mi się to tak często kojarzyło. Kojarzyło mi się to z takim, wiecie, humanistycznym podejściem, a przecież ja jestem charyzmatykiem, jestem zielonoświątkowcem. Dla mnie współczucie to okej, fajnie, że jesteś chory, ale w tym momencie chciałbym, żebyś został uzdrowiony i będziesz za chwilę uzdrowiony. Więc jest to taka mieszanka wybuchowa i ona w naszym umyśle tworzy coś bardzo dziwnego. I czasami możemy odrzucić współczucie albo pokłócić się o to, co jest ważniejsze, czy współczucie, czy radykalna modlitwa o uzdrowienie. A tymczasem w Bożym sercu jest absolutnie Boża miłość, Boża łaska i współczucie, które po prostu działa w parze z tym, że Bóg działa. I pozwólcie, że dzisiaj się na tym skupimy. Więc nie będzie to kazanie może takie, w którym poznamy coś ekscytującego, na pozór ekscytującego, ale poznamy kawałek Bożego serca, a właściwie może po prostu sobie odświeżymy, odkurzymy. Księga Psalmów, 145 psalm, wersety 8-9 mówi tak. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Nie wiem, czy wiesz, jesteśmy Bożym dziełem. Nie jesteśmy dziełem przypadku, jesteśmy Bożym dziełem. W innym miejscu Boże Słowo mówi, że zostaliśmy zaplanowani, utkani już dawno, dawno temu. Jesteśmy źrenicą w Bożym oku, jesteśmy dla Niego cenni, jesteśmy dla Niego wartościowi. Temat Bożej, temat tożsamości w Chrystusie to jest tak szeroki temat, że dzisiaj go dotkniemy. Natomiast jest to tak istotne, abyśmy się dzisiaj chociaż tylko z tym zgodzili, że jesteśmy Jego dziełem. A Boże Słowo mówi, że jeśli jesteśmy Jego dziełem, to Jego miłosierdzie jest nad wszystkimi Jego dziełami. I Bóg jest miłosierny i łaskawy, nierychły do gniewu i pełen łaski. Pełen miłosierdzia dla wszystkich, dla każdego Jego dzieła, dla mnie i dla Ciebie. I tak jak już wspomniałem, miałem problem z tym współczuciem. Co to znaczy tak naprawdę współczuć? I wiecie, tak jakby wewnętrznie trochę się bałem, że za bardzo skupię się na tym, że współczuję sobie, że współczuję innym, którzy może cierpią i pozostanę na tym współczuciu. Bo jak człowiek zostanie tylko na tym współczuciu, no to właśnie może się zdarzyć taka żenująca scena z polskiego serialu. Że my sobie tak popłaczemy, że my sobie tak po prostu posiedzimy w tych emocjach. Wiecie, emocje mają to do siebie, że jeśli człowiek się wypłacze, jeśli człowiek po prostu się wygada, to trochę z niego schodzi. Ale w Bożym Słowie oprócz tego, żeby coś z nas zeszło, chodzi o to, aby coś, właściwie czymś Bożym Słowem nas wypełnić. Aby napełnić nas nadzieją, która nie jest nadzieją, a wiesz, wszystko będzie dobrze, ale jest nadzieją pod tytułem Chrystus umarł za ciebie, jesteś Jego dziełem, jesteś w Bożych oczach, jesteś w Bożych oczach źrenicą Jego oka, jesteś cenny, wartościowy i On chce zdrowia dla każdego, kto jest Jego dzieckiem, kto jest Jego córką, a więcej, On chce zdrowia absolutnie dla każdego. I kiedy czytamy Ewangelię, to czytamy Chrystusa, który i współczuł najpierw i działał. I pozwólcie, że przytoczę wam pierwszy fragment z Ewangelii Mateusza, który mówi tak. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, to jest pewien wyrwany kontekst, wiecie, jakby my w Ewangeliach czytamy o różnych podróżach Chrystusa. Raz płynie łodzią, raz gdzieś idzie, raz ma ze sobą towarzyszy, raz jest sam, raz jest na górze, raz jest na wodzie, raz jest w dolinie. W tym momencie Chrystus dopłynął na pewne miejsce. Zobaczył tłum ludzi zgromadzonych. I co mówi Boże Słowo? Zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Wiecie, my jasno w tym momencie, czytając całą wszystkie Ewangelie, wiemy, że do Chrystusa lgnęli często ludzie chorzy. Że do Chrystusa lgnęli ci, którym po prostu było źle. Że do Chrystusa lgnęli grzesznicy, że do Chrystusa lgnęli ci, którzy potrzebowali Bożej łaski, którzy potrzebowali usłyszeć coś dobrego. Oni mieli pewien obraz Boga w świątyni, oni mieli pewien obraz Boga opartego o zakon judaistyczny. Natomiast Chrystus przyniósł coś zupełnie nowego. Jak same Boże Słowo, Jego tytuł mówi, przyniósł Nowy Testament, przyniósł nowe przymierze. I to jest szalenie ciekawe, że ten fragment mówi o tym i takich fragmentów jest naprawdę dużo więcej, że zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich wszystkich ludzi chorych. Przepraszam, nie ma tutaj tego słowa wszystkich. Uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Inny fragment mówi tak. I oto przyszedł do niego trędowaty, upadł na kolana i prosił. Gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę i dotknął go i powiedział, chcę, bądź oczyszczony. Nie wiem, czy miałeś kiedyś do czynienia z osobą trędowatą, ale prawdopodobnie miałeś do czynienia z osobą bezdomną. Albo z osobą, która naprawdę jakby już na swoim ciele widać, że choruje. Mam na myśli na przykład chorobę skórną. To jest średnia przyjemność przebywać w obecności takiej osoby, bo nasze emocje, bardzo racjonalne skądinąd, podpowiadają, a niech się zarażę, a mam rodzinę, a mam dzieci, a mam może matkę, która choruje i na przykład bierze jakieś leki, które sprawiają, że ma obniżoną odporność i lepiej, żeby mnie nie zaraził, a mam to albo tamto, albo siamto. A to, co robi Chrystus i to, co robi Chrystus wobec nas, nie ma Go dzisiaj z nami fizycznie, ale Jego Duch jest pośród nas i o tym też za chwilę, widzi trędowatego, który do Niego przychodzi. Darujmy sobie oglądanie tutaj na tym ekranie, jak wyglądali ludzie trędowaci, ale to był mało przyjemny widok. To był mało przyjemny widok, to był mało przyjemny widok dla zmysłu wzroku i dla zmysłu zapachu. To był mało przyjemny widok dla zmysłu dotyku, tym bardziej. Więc przyszedł do niego trędowaty, upadł na kolana i prosił, gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Wiecie, w trądzie jakby ciało tego człowieka było już, powiedzmy bardzo kolokwialnie, zjedzone albo mocno nadszarpnięte przez tą chorobę, czyli trąd. I co mówi Boże Słowo? Marek mówi o tak. Jezus pełen współczucia wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. I dwa proste wnioski. Po pierwsze, Chrystus zlitował się nad tym człowiekiem. Chrystus współczuł temu człowiekowi. Chrystus zlitował się nad nim, Chrystus współczuł temu człowiekowi i uzdrowił go, uleczył go i następnie powiedział: lecz ja wam mówię prawdę. Kilka jakby wersetów dalej w innej Ewangelii mówi tak, w Ewangelii Jana. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. Więc widzimy przypadki Chrystusa, który z litością uzdrawia chorych, wykazuje pewną empatię, wykazuje pewną litość. I widzimy też w Ewangeliach Chrystusa, który mówi o tym, że lepiej, powiem wam prawdę, że lepiej, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. I jeszcze kolejna ważna rzecz jest taka, że po tym, jak Chrystus odszedł z tego świata, a odszedł, możemy powiedzieć, na dwa etapy, bo po pierwsze umarł, ale zmartwychwstał i wstąpił do nieba, a po drugie, a właśnie to już po drugie, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, a po drugie to, co teraz czytamy w Bożym Słowie, to zasiada po prawicy Ojca w niebie i wysłał na ziemię jakby swojego następcę, którym jest Duch Święty. I ten Duch Święty, i sam zresztą Chrystus mówi w Bożym Słowie, że kiedy ja pójdę, wy będziecie czynić rzeczy nawet większe niż te, które ja czyniłem. Nie wiem, czy wy macie, ja mam też problem z tym wersetem, ale o tym mówiłem już tydzień, miesiąc temu. Temat na inną rozmowę. A myślę, że go już wyjaśniliśmy. I zasiadając teraz po prawicy Ojca, kiedy Chrystus zmartwychwstał, kiedy umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba i teraz, kiedy zasiada po prawicy swojego Ojca, list do Hebrajczyków mówi o tym tak. Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu. To, co my teraz robimy, to modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa o uzdrowienie. Nie uzdrawiamy ludzi jakąś swoją mocą, ale modlimy się w Jego imię, w to, co On dla nas uczynił. Więc czytamy w Bożym Słowie, to są pewne wyrywki z Ewangelii, ale czytamy w Bożym Słowie i widzimy obraz Chrystusa, który jest litościwy, albo jeszcze inaczej, czytamy w Starym Testamencie naturę Boga, kim Bóg jest dla każdego swojego dzieła. Czytamy później w uosobieniu Boga na ziemi, czyli w Chrystusie, że Chrystus miał emocje takie jak współczucie, takie jak litość wobec chorych ludzi. I co więcej, uzdrawiał ich i co więcej, wysłał po swoim w niebo wstąpieniu Ducha pełnego, czy też inaczej mówimy Ducha Świętego, czy też inaczej mówimy Ducha Prawdy, który dalej działa pośród nas. Jest, dzięki Niemu mamy tą moc, aby modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa o to, aby ludzie byli uzdrowieni. I ten fragment z Listu do Hebrajczyków mówi, że On zasiada jako nasz arcykapłan, zasiada po prawicy swojego Ojca. I to nie jest tak, że się modlimy, wiecie, do sufitu, ale modlimy się do naszego Ojca w niebie, w imię Jezusa Chrystusa i rzeczy mogą się dziać. I absolutnie rzeczy mogą się dziać. I to jest piękne i to jest niesamowite. Więc w całym Bożym, w Bożym Słowie takie słowa jak współczucie i miłosierdzie opisane są w zależności. Kiedy mówimy o tych pierwszych manuskryptach Bożego Słowa, czyli języku hebrajskim, później języku greckim. W języku hebrajskim jest używane było słowo rachamin, które oznacza i współczucie, i miłosierdzie, a w języku greckim słowo, które dla młodych ludzi, których tutaj jest kilku, to nie jest elo, tylko eleo, które oznacza lituje się i współczuje. I to, co Boże Słowo mówi na temat współczucia, to mówi to, aby Jakby te przymiotniki, które opisują to równolegle, to jest to, aby kochać, aby zlitować się, aby zmiłować się, aby być pełnym żarliwego pragnienia dobrych rzeczy dla ludzi chorych. Więc kiedy o tym wszystkim mówimy, to tak naprawdę moglibyśmy to nazwać, że miłość jest absolutnie największym atrybutem Boga. Wiecie, to brzmi bardzo banalnie, to brzmi jak jakieś wielkie słowa, jakiś wielki nagłówek, że ktoś tam powiedział, Bóg jest miłością. My to wszystko wiemy. My prawdopodobnie to słyszeliśmy wiele razy. Ale wrócę do psalmu 145, który mówi, łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Więc powtórzę jeszcze raz, to jest obraz Bożej natury. I nasza wiara w uzdrowienie, pobudzana jest przez zrozumienie charakteru Boga, że Bóg jest dobry, że Bóg jest współczujący, że Bóg jest litościwy. I to nie jest, że On nam tylko współczuje i to wszystko, ale On zrobił dla nas konkretną rzecz. On był tutaj na ziemi, udowodnił, jak to zrobić, a w tym momencie, siedząc po prawicy Ojca w niebie, my, kiedy modlimy się w Jego imieniu o uzdrowienie, to rzeczy mogą się dziać. Modlimy się poruszeni Duchem Bożym. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa o to, aby działy się cuda tutaj na ziemi. I Bóg nie siedzi bezczynnie, ale Bóg chce ciągle działać. Chrystus ciągle i ciągle chce działać i ciągle jest obecny pośród nas w osobie Ducha Świętego. To jest naprawdę ekscytujące. Kiedy teraz w tym momencie siedzisz, to mogą być w tobie emocje, no dobra, wszystko okej, okay, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zakończyli to słowo z emocją, która tchnie w nas chęć modlitwy o chorych, tchnie w nas chęć mówienia ludziom o Bogu, który jest współczujący i który absolutnie chce uzdrawiać. Więc wiara jest pobudzona przez zrozumienie Bożego charakteru, zwłaszcza tego, że Bóg jest dobry. Wiecie, nasz pastor wielokrotnie głosił na temat tego, że Bóg jest dobry i pamiętam, że by zawsze mówił o tym, że to jest fundament, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest dobry. To jest absolutnie istotny fundament, że Bóg jest dobry i chce dobrych rzeczy dla nas. I to jest przekonanie, które jest ziarnem, które musi w nas wyrosnąć, że Bóg jest dobry. Nieważne, co widziałeś po drodze, nieważne, co spotykasz na swojej drodze, kiedy pielgrzymujesz przez swoje życie, musisz ciągle i ciągle pielęgnować w sobie tą Bożą prawdę, że Bóg jest dobry. Że jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu, pełen łaski. Dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie jest nad wszystkimi dziełami. I w Bożym współczuciu, w Bożej litości jest działanie między innymi do tego, aby uzdrawiać i leczyć z wszelkich chorób. I do Chrystusa przychodziły tłumy. Więc czytałem już o tym, że dopłynął na miejsce, zobaczyły go tłumy, zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Czytaliśmy ten fragment przez chwilę. Jestem przekonany o tym, że diabeł nie zostawia tego tak po prostu. Niestety ciągle i ciągle diabeł w naszym życiu również chce działać, wykradać nam Boże Słowo. I Biblia w pewnym miejscu mówi w przypowieści o czterech rodzajach gleb, które to mówią o czterech rodzajach serca, o czterech rodzajach gleby, która jest w naszym wnętrzu. Czyli jest to gleba skalista, jest to droga, jest to ścieżka, jest to gleba dobra, jest to gleba pośród cierni. Nie będziemy teraz w to wnikać. Natomiast gleba dobra, która sprawia, że Boże ziarno może być zasiane i przynieść dobre rzeczy, to jest gleba, która opiera się wszelkiemu działaniu diabła. I diabeł podstępnie próbuje ukryć, zafałszować ten fakt, że Bóg jest dobry. Kiedy rozmawiam z ludźmi o Bogu, to ludzie zadają takie proste pytania. Oczywiście one są z jednej strony proste, z drugiej mają swoją ciężkość i swoją trudność. Gdzie jest Bóg, kiedy dzieją się te czy inne rzeczy? Gdzie jest Bóg, kiedy dana osoba zasiada na wózku inwalidzkim i tak dalej, i tak dalej? W Bożym zamiarze jest absolutna miłość dla każdego człowieka, ale nie każdy człowiek odpowiada na jego miłość. Ja też nie rozumiem sytuacji, w której ja odpowiadam na Bożą miłość i choruję dalej. Ja tego naprawdę nie rozumiem. I ja nie dam Tobie odpowiedzi na to pytanie, ale dam Tobie odpowiedź taką, że Bóg składa swoje obietnice, Bóg daje pewne walki w naszym życiu do tego, abyśmy je wygrali, po to, abyśmy byli innymi ludźmi, abyśmy mieli zdecydowanie większą siłę do tego, aby poszerzać Boże Królestwo, abyśmy zrozumieli coś z Bożego charakteru. I niektórych Bóg uzdrawia w sekundę, u niektórych dzieje się to miesiącami, latami. I ja nie wiem, czy za każdym razem należy obwiniać Boga, czy może osobę, która tego uzdrowienia oczekuje. To nie są pytania, na które dzisiaj na pewno dostaniesz odpowiedź. Ale myślę, że nie jest istotą, abyśmy dzisiaj szukali odpowiedzi na pytania, na które albo ciężko, albo być może nigdy nie znajdziemy odpowiedzi tu na ziemi. Ale byśmy budowali swoje przekonania wobec tego, co Boże Słowo mówi jasno i klarownie, że Bóg jest dobry, że Bóg jest pełen miłosierdzia. I nasze duchowe oczy, mamy fizyczne oczy, które widzą to, co widzisz w tym momencie. Widzę klawisz, widzę was, widzę podłogę, widzę budynek, widzę samochody. Widzę to, co widzą moje oczy. Natomiast moje duchowe oczy powinny widzieć coś więcej. Widzę ludzi zbawionych. Widzę ludzi, którzy być może mają pewnego rodzaju problemy, ale widzę też ludzi, którzy przeszli duchowe walki i w tym momencie są w innym miejscu. Widzę ludzi, którzy trafili do tego miejsca, do tej społeczności, do tego kościoła, nie znawszy Chrystusa, poznali Go, zaufali Mu, ich imię zostało zapisane w Księdze Życia, a ich życie zaczęło się zmieniać. Zmienili swoją pracę, zaczęli inaczej funkcjonować w swoim życiu, być może rzucili pewne nałogi i tak dalej, i tak dalej. Bo Boże Słowo ma konkretny, praktyczny wymiar. Więc nasze oczy muszą widzieć pewne kwestie również duchowo. I my nie jesteśmy w stanie spojrzeć duchowo, jeśli nie znamy Bożego Słowa. Bo to jest prawdziwy okular, to jest prawdziwa soczewka, przez którą powinniśmy spojrzeć na świat, który jest wokół nas. Więc Bóg jest miłością. To jest sedno tego, o czym mówi całe Boże Słowo. Pierwszy list Jana 4, 8, 16. Bóg jest miłością. A my często chcielibyśmy sprowadzić Boga do tego, że Bóg jest wyłącznie mocą. Chcielibyśmy przyjść, wziąć to uzdrowienie, ale Bogu bardziej zależy na tym, abyśmy zrozumieli Jego naturę. Abyśmy zrozumieli i w pełni żyli tym przekonaniem, że On jest łaskawy, że On jest dla nas dobry, że On chce dla nas dobrych rzeczy. Wrócę jeszcze raz do tego fragmentu. Oto przyszedł do Niego trędowaty. Upadł na kolana i prosił: gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus pełen współczucia wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Jezus wyraził swoją chęć, tak by ten człowiek mógł naprawdę spodziewać się uzdrowienia. Wiecie, to jakby, kiedy czytamy Biblię i kiedy mamy minimum zrozumienia, że no Jezus to jest raczej z tej kategorii dobrych, diabeł z tych złych. Jeśli nie wiesz nic na temat Biblii, no to myślę, że minimum tyle wie każdy. To na pytanie, gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić, to raczej wszyscy odpowiedzieliby, no, że raczej ten Bóg chce go uzdrowić. Ale Jezus wyraził tę chęć tak, aby człowiek naprawdę mógł się spodziewać uzdrowienia. Zaraz rozwinę tą myśl. Jezus, wierzę w to, jestem głęboko przekonany, że Jezus chciał, aby ten człowiek usłyszał, że on chce. Jezus chciał, aby ten człowiek widział jego żarliwe współczucie, jego żarliwą łaskę, jego miłosierdzie, jego miłość do tej osoby. Kiedy modlę się o chorych, staram się mieć nastawienie w moim sercu, że kocham osobę, o którą się modlę. Że naprawdę współczuję tej osobie, w jakim jest miejscu. Co nie przeczy temu, że za chwilę nie będę się zgadzał z tą chorobą, że będę gromił i przeklinał komórki rakowe bądź jakąkolwiek inne schorzenie, które jest w jej ciele. To nie przeczy temu, aby współczuć. Bo ludzie, i mówię to na własnym przykładzie, którzy cierpią, którzy są w czymś długo, czasami są tak poturbowani, że oprócz tego, że potrzebują uzdrowienia, potrzebują swego rodzaju zrozumienia, potrzebują swego rodzaju ciepła, potrzebują zobaczyć, że komuś naprawdę zależy. I Chrystusowi absolutnie zależało. Sam fakt, że przebywał z tą osobą, sam fakt, że go dotknął, sam fakt, że Marek opisuje, że był pełen współczucia, że wyciągnął rękę, że dotknął i że odpowiedział na to pytanie: chcę. Wiecie, Chrystus mógł po prostu przejść. Skoro cień Piotra uzdrawiał, to co dopiero cień Chrystusa? Chrystus mógł po prostu stanąć, wyciągnąć swoje ręce i wszyscy mogli być uzdrowieni. A jednak prawdopodobnie sam Chrystus chciał nam pokazać też coś przez to, że jest pełen współczucia, że jest pełen łaski. Chrystus wyraził swoją chęć. W drugiej Księdze Kronik, wiecie, są takie miejsca w Biblii, jak na przykład treny, jak na przykład trzecia Księga Mojżeszowa. No, może nie są to treny albo trzecia Mojżeszowa, ale druga Księga Kronik jest mało pasjonująca dla przeciętnego czytacza Biblii. A jednak możesz przeczytać tam tak: gdyż Pan wodzi oczami swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Czy ty jesteś w stanie sobie to wyobrazić, że jest Bóg, który po prostu patrzy na całą swoją ziemię, patrzy na wszystkie swoje dzieła, które stworzył i patrzy, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Jeśli jesteś szczerym sercem przy Nim, Bóg chce ciebie w ciebie wzmacniać. Bóg chce ciebie natchnąć tą nadzieją prosto z nieba. Bóg chce ciebie dotknąć, nieważne w jakim jesteś stanie, i chce ci powiedzieć, byś usłyszał, że On chce. On chce ciebie uzdrowić, On chce być z tobą. To jest niesamowite. Bo Bóg nie tylko potrafi w swojej mocy zadziałać, ale On chce. On pragnie. To jest w Jego sercu. My potrzebujemy to zrozumieć, że On naprawdę pragnie. Nie przejmujcie się tym, co jest na górze. Mi to w ogóle nie przeszkadza i wam niech to też nie przeszkadza. Tam są dzieci, które po prostu cieszą się tym, że są małe. Ja mam dwójkę małych dzieci w domu i przygotowując to słowo, po prostu założyłem sobie słuchawki, które mnie wyciszały, bo to jest jedyna droga, aby się skupić. Kiedy mieszkasz w mieszkaniu, w którym się dużo dzieje. Nie wiem, czy jesteś ze mną, ale to nie jest tylko Boża moc. To jest Jego działanie. To jest w Jego sercu. To jest w Jego chęci. To jest w Jego naturze. To jest piękne. Bóg może i chce. Musimy mieć pewność co do tego. Musimy mieć to przekonanie, że On może, ale wynika to z tego, że On bardzo chce. To jest niesamowite. Chciałbym wam krótko jeszcze powiedzieć o współczuciu w działaniu, które czytamy w Ewangelii. Jest takie greckie słowo sympates, które jasne jest, że z tego słowa wywodzi się słowo sympatia, wszelkie pochodne, sympatyczne i tak dalej. I to słowo jest tłumaczone w Grece jako współczucie, ale oznacza cierpienie razem z kimś. Czyli kiedy komuś jest źle, to jest jakby chyba dla nas naturalne, że mówimy, a wiesz co, to wpadnij na kawę, pogadamy. Spotkajmy się, pogadamy. Tak? To jest chyba normalne. Czy to nie jest normalne? To jest chyba normalne. Czy miałeś kiedyś tak, że... To nie jest podchwytliwe pytanie, to takie małe didaskalia. Czy miałeś tak, że było ci źle, ktoś do ciebie zadzwonił i powiedział, to spotkajmy się. Czy w tym momencie już było ci troszeczkę lepiej? Bóg wykonuje ten telefon do nas w każdej chwili. Ta linia jest cały czas włączona. Tam nie ma możliwości, że zadzwonisz i ktoś tobie powie, jesteś czwarty w kolejce. Nie ma tej możliwości. Nie ma też możliwości, że usłyszysz, twoje połączenie w tej chwili nie może zostać zrealizowane. Nie ma takiej możliwości. W Bożej naturze jest to, że On chce. I to jest niezwykłe. To jest niezwykłe, że On chce. Czy miałeś tak, że było tobie źle i szalenie trudno nie chciało ci się otworzyć Biblii i pomodlić, ale kiedy to zrobiłeś, to zrozumiałeś, że zrobiłeś najlepszą rzecz w swoim życiu? Wiesz dlaczego? Bo spotkałeś się z Bożą naturą i z Bożym sercem, które natchnęło człowieka, który to napisał. Bo czytając Boże Słowo, czytamy Słowo Boże. Czytamy Słowo, które Bóg za pośrednictwem człowieka, za pośrednictwem Ducha Świętego spisane przez człowieka, skierował do człowieka. I cała Ewangelia Jana, 11 rozdział, mówi o... Oj, to jest naprawdę niezły scenariusz na film. Mówi o śmierci Łazarza. Wiecie, to jest ten Łazarz, który miał dwie siostry, Martę i Marię. I to nie były czasy, kiedy były telefony komórkowe, więc Łazarz umiera. To nawet nie były czasy pagerów, które ja jeszcze pamiętam, chociaż nigdy nie miałem. Jedyne, co z elektroniki miałem jako dziecko, to Tamagotchi. Takie było moje pojęcie na temat elektroniki w wieku 10 lat. Jakże ono jest inne od tych czasów. Więc do Chrystusa dotarła ta wiadomość, że zmarł Łazarz. Łazarz nie był obojętny Chrystusowi. Była jakaś nić przyjaźni między Chrystusem, Marią, Martą i Łazarzem, między tym rodzeństwem. Łazarz umiera i nie dość, że do Chrystusa ta wiadomość dochodzi z jakimś opóźnieniem, to kiedy dochodzi, ja nie będę teraz tego czytał, bo nie chcemy jakby temu poświęcać w tym momencie tego cennego czasu, ale Chrystus mówi jakby coś, parafrazując, zrozumiałem, jeszcze teraz nie pójdę. I w wielkim skrócie rzecz ujmując, Chrystus spotyka się już z Łazarzem, który od 4 dni leży zakryty kamieniem w grobie. Tyle to trwało. Czasami w naszym życiu się może wydawać, że właśnie Chrystus gdzieś o nas zapomniał, że Go nie było, że Go nie ma. Ale to, co czytamy w Bożym Słowie, w Ewangelii 11 rozdziale Ewangelii Jana, czytamy tak. Werset 11, kiedy Chrystus dowiedział się o tym, że Łazarz umarł. Po tych słowach dodał, czyli sam Jezus dodał, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę wzbudzić go ze snu. Wiecie, my często tak mówimy, że ktoś zasnął snem wiecznym. Jasne, że tu chodziło o to, że on zasnął snem wiecznym, bo umarł, ale dla Chrystusa, Chrystus pocieszył tych ludzi, mówiąc, że on tylko zasnął. Chwilę później mówi o tym, że spokojnie, ta choroba nie jest na po to, abyśmy tylko czytali o tym, że Łazarz umarł, tak parafrazując, ale po to, że ostatecznym końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. To mówi Chrystus, kiedy dostaje tą wiadomość. Więc swego rodzaju pewność jest. Chrystus mówi do tych ludzi, że spokojnie, że gdyby mi umarł ktoś bliski i ktoś, komu bym w pełni ufał i widział wielkie cuda, powiedział mi, że spokojnie za 4 dni się tym zajmę, jednak jakiś rodzaj wątpliwości by to we mnie wzbudziło. Ale Chrystus, czytamy dalej w wersecie 35, jest napisane, że Chrystus zapłakał, kiedy pojawił się już w miejscu, gdzie Łazarz umarł. I wiecie co, jak skomentowali to Żydzi? Tak mniej więcej wiemy, że Żydzi to różnie komentowali, te zachowania Chrystusa. Ale tutaj trzeba im oddać. A Żydzi zaczęli komentować, patrzcie jak Go kochał. No, nie znamy intonacji tego, patrzcie jak Go kochał, ale załóżmy, że to było w miarę pozytywne stwierdzenie. Usunęli więc kamień, Jezus wzniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że umarły, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna. To był zwyczaj chowania zmarłych. On był w pewien sposób jakby zamumifikowany. A twarz owinięta była chustą. Chrystus zwrócił się do przybyłych. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Ja z jednej strony chciałbym być świadkiem takiego wzbudzenia zmarłych, a z drugiej strony, gdybym był wyznaczony do tego, aby go rozwiązywać, no to też nie wiem, czy bym był taki chętny. Ale ta historia ma swoje miejsce w Bożym Słowie. Inny przykład mówi, że kiedy Chrystus wychodził z Jerycha, podążał za nim wielki tłum. I było tam pośród tego tłumu 2 niewidomych. Wstaw sobie pośród tych 2 niewidomych jakąkolwiek inną chorobę, trudną, porównywalną z tym, że ktoś nie widzi, wstaw sobie w to miejsce. Którzy siedzieli przy drodze, usłyszeli, że to Jezus przechodzi, zaczęli wołać, Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Ci ludzie chcieli współczucia, ci ludzie chcieli i pragnęli, aby ktoś na nich chociaż spojrzał, aby ktoś dał im jakąś chwilę od siebie, aby ktoś dał im jakieś współczucie, jakąś litość. Zmiłuj się nad nami. Wówczas Jezus przystanął, przywołał ich i zapytał, co chcecie, abym wam uczynił? Trochę retoryczne pytanie. Być może kusiło ich odpowiedzieć, a jak myślisz, Jezu? A oni, Panie, prosimy, otwórz nam oczy. I co czytamy dalej? Chrystus zlitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a oni natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nim. Wiecie, to natychmiast i odzyskanie wzroku to też nie jest tak jednoznaczne, bo czytam o innej historii, kiedy ktoś najpierw widzi ludzi jakby drzewa. Tutaj dzieją się rzeczy nagle, ale czytamy o tym, że Chrystus się zlitował. Dwóch niewidomych prosi o miłosierdzie, zlitowanie się nad nimi. I w książce Bosworfa przeczytałem, że może to nie jest takie oczywiste, ale w tamtych dniach, w tamtych czasach ludzie chorzy, którzy zabiegali o powrót do zdrowia, prosili o miłosierdzie. W sensie niekoniecznie mówili, aby zostali uzdrowieni, ale prosili o miłosierdzie. Za tym miłosierdziem kryło się no, że albo w jakiś cudowny sposób mogli zostać uzdrowieni. Czytamy w Biblii o jakichś dziwnych przypadkach sadzawki Syloe i tak dalej. Później czytamy o cudach wywołanych przez Chrystusa, no później już przez apostołów. Więc ci ludzie prosili o miłosierdzie. I w naszych czasach, kiedy mówimy o miłosierdzie, to w kontekście chrześcijaństwa możemy raczej myśleć o tym, że grzesznik potrzebuje miłosierdzia. Ale miłosierdzia potrzebuje zwyczajnie osoba chora. I współczucie w działaniu to jest to, że Chrystus, nasz arcykapłan, który siedzi po prawicy Ojca, nie pozostawił nas na ziemi sam. Chodził tu po ziemi, aby doświadczyć wszystkiego, co złe. Aby doświadczyć każdej złej emocji. Biblia mówi o tym, że doświadczył wszystkiego, co ludzkie. Z wyjątkiem grzechu. Mogła być Jego śmierć ofiarą ostateczną za to, aby człowiek mógł połączyć się z Bogiem Ojcem w niebie. I nie ma innej drogi do naszego Ojca w niebie, jak droga przez Chrystusa, jak poprzez to, że wierzymy w to, że dzięki Jego śmierci na krzyżu może nas dosięgnąć łaska przebaczenia grzechów, że może nas dosięgnąć łaska uzdrowienia z każdej choroby, że może nas dosięgnąć łaska uwolnienia z wszelkich opresji demonicznych, z wszelkich opresji depresyjnych, etc., etc. Z wszystkiego, co złe, wszystkiego, czym diabeł próbuje człowieka zgładzić. I w tym współczuciu, w działaniu Chrystus mówi tak: ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, abym odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. I możesz powiesz, uczepiłeś się tego fragmentu, tak nie do końca wiem, o co ci chodzi. Chodzi o to, że żyjemy w czasach, w którym Chrystusa nie widzisz fizycznie, ale Jego Duch ciągle jest pośród nas. A Bóg w Trójosobie sprawia, że dzięki temu, że Duch jest pośród nas, ożywia Jego Słowo. To, co mówi Biblia, ożywia Jego Słowo. Może nas natknąć do tego, aby modlić się w imię Jezusa Chrystusa o to, aby wszelka choroba została poddana pod krzyż, aby odeszła i aby po niej śladu nie było. Aby była jedynie historią, świadectwem nie tego, co było, ale tego, co było i Bożej miłości, łaski i mocy w takiej kolejności. Tego, że Bóg może uzdrawiać, bo chce uzdrawiać. Bóg ma tę moc, aby uzdrowić, bo On chce. Bo Jego wzrok codziennie przegląda ziemię i chce dotknąć swoją miłością, łaską i litością wszystkich, którzy się źle mają, wszystkich, których serce jest blisko Niego. Jeśli odpowiesz na tą Bożą miłość, która po prostu jest, jeśli założysz, że Boże Słowo jest prawdą, bez tego nie pójdziesz dalej, jest fundamentem, to możesz spotkać się z Bogiem pełnym mocy, ale przede wszystkim Bogiem pełnym miłości. Bogiem wielkiej łaski. I nielogiczne i pozbawione sensu byłyby słowa Chrystusa, gdyby Boże uzdrowienie miało się zakończyć z Jego śmiercią. Ono trwa dalej. Nie wiem, w co dzisiaj wierzysz, ale chcę Ciebie zachęcić do tego, że Boże uzdrowienie trwa dalej i możemy z tego korzystać. To jest obietnica Chrystusa. List Jakuba, który jest takim listem skierowanym do Kościoła, mówi tak: czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych Kościoła i niech się pomodlą wraz z nimi z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. I dwa wersety dalej mówi tak: wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Jeśli jesteś pojednany, połączony z Chrystusem, możesz modlić się w Jego imieniu i oczekiwać Bożych cudów. Nie dlatego, że Boża moc jest, ale ona jest dlatego, że w Bożym sercu jest niesamowita miłość, niesamowita litość, niesamowita łaska. I to nauczanie daje nam w praktyce bardzo jedną ważną rzecz, którą za chwilę już możemy praktykować. Możemy modlić się o siebie nawzajem, do czego zachęca nas list do Jakuba. I być może musisz wyznać jakiś grzech. Ja nie mówię, że musisz go wyznać mnie, komukolwiek tutaj. Możesz go wyznać Chrystusowi, on będzie tobie zapomniany. Boże Słowo mówi, że zostanie on zapomniany. Ale czasami może musisz wyznać jakiś grzech, bo może jest to przewinienie wobec kogoś. Cokolwiek. Wiecie, jestem w związku małżeńskim od tam parunastu lat, więc mniej więcej wiem, że człowiek się czasami może pokłócić albo coś w tym stylu. Więc to jest jakby normalne. Ale do czego nas zachęca list Jakuba? Do tego, abyśmy się modlili o siebie nawzajem. I jeśli zadałbym tobie pytanie, czy jesteś gotowy, aby się modlić o chorych? Jeśli odpowiesz, że nie albo nie wiem, to mnie to nie załamuje. Ja chcę z ciebie zachęcić, po prostu spróbuj. Po prostu skosztuj Bożej dobroci. Zobacz, że On jest naprawdę miłosierny i litościwy. I zacznij praktykować patrzenie na ludzi chorych z miłością, z miłością, litością i miłosierdziem, a nie z politowaniem, z takim z ciebie to już tam nic nie będzie, jest tak źle, że to już jest pozamiatane. Niech w naszym miłosierdziu, już niech w naszej miłości już jest ten pierwszy pierwiastek Bożej dobroci, Bożej miłości do tego, aby stworzyć takie miejsce do działania Bożej mocy. To jest niezwykłe. Więc chciałbym, żebyśmy się w tym momencie modlili, bo Boża łaska trwa od wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją. Tak źle nam to brzmi, że się Go boją. I jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Znowu w tym wersecie skupiamy się na tym, że się Go boją. Ale Salomon mówi, że bać się Boga to nienawidzić zła. Jeśli w twoim życiu jest nienawiść do grzechu, to jest oznaka tego, że boisz się Boga. Ten fragment nie oznacza, że ja się boję Boga. Ja się boję Boga i tym samym nie chcę żyć grzesznym życiem. Więc zachęcić chciałbym nas wszystkich do życia w czystości, do życia w miłości, do życia w prawdzie, do życia w takim praktycznym okazywaniu ludziom współczucia i do modlenia się o chorych i oczekiwania z wiarą Bożej mocy i Bożego działania. Jeśli jesteś w tym miejscu i jesteś osobą, która jeszcze w życiu się nie pojednała z Bogiem, to chciałbym się najpierw tobie dać taką szansę, żebyś się pomodlił, później chciałbym, żebyś sobie wziął tą książkę, czyli Pismo Święte. I pomódlmy się całym Kościołem o takie oddanie życia Jezusowi. Jeśli tego nigdy nie zrobiłeś, albo zrobiłeś to kiedyś tam i może masz wątpliwość, czy to działa jeszcze, czy już nie działa, teolodzy się spierają do dzisiaj, czy raz zadziała na zawsze, czy nie. Możemy się razem z tobą pomodlić. Możemy pomodlić się o to, abyś ty miał pewność, że jesteś pojednany, czy też pojednana z Chrystusem. Więc jeśli chcesz, to zmów ze mną tą modlitwę. Ja będę robił pauzy, możesz zmówić tą modlitwę moimi słowami, możesz użyć innych słów, oddając ich sens. Jeśli chcesz połączyć się z Bogiem, jeśli uwierzyłeś, że Chrystus umarł na krzyżu za twoje grzechy, za twoje przewinienia, jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, jeśli chcesz przeprosić Go za grzechy i zacząć żyć na nowo, to pomóc się tą modlitwą. Drogi Jezu, ja siedzę dzisiaj w tym miejscu i pragnę pojednać się z Tobą. Potrzebuję zbliżyć się do Ciebie. Chcę poznać Twoją naturę miłości, litości, łaski, Twojej dobroci. To, co oddzielało mnie od Ciebie, to mój grzech. To, że nie myślałem o Tobie na co dzień. Czasami krzywdziłem ludzi. Okłamywałem ich. Okłamywałem samego siebie. Chcę, abyś mi wszystko przebaczył. Przepraszam Cię za to. Pozwól mi żyć z Tobą. Chcę Tobie zaufać. I wyznaję moimi słowami, że Jezus Chrystus jest moim Panem i to Ty mnie prowadź przez całe moje życie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.